To podcast Lekarze dla Przedszkolaków. Ja jestem Łukasz.
Ja Mateusz.
I jesteśmy braćmi rodzeń, lekarzami, wieloletnimi praktykami. To miejsce dla rodziców przedszkolaków, ale nie tylko.
Zapraszamy wszystkich, którzy mają w rodzinie przedszkolaków. Ciocie, wujki, babcie, dziadków. Będzie duża dawka praktycznej wiedzy.
Ale zapraszamy także siostry i braci przedszkolaków, którzy już wyrośli z okresu przedszkolnego.
W tym podcaście powiemy Wam także, jak podróż dookoła świata zmieniła nasze życie.
I uwaga, uwaga, przedszkolaki, będziemy Wam czytać bajki.
Kochane przedszkolaczki, nadchodzimy i wierzymy w to, że przedszkolaki uratują świat.
Tym odcinkiem rządzą bakterie, tryliony bakterii.
Ale szczególnie te w jelitach i powiemy krok po kroku, skąd one się tam wzięły, a zaczniemy właśnie od poczęcia.
Opowiemy jest, jak zadbać o prawidłową florę jelitową, dlaczego ludzie otyli mają całkowicie inne bakterie niż ludzie szczupli.
A także dowiecie się, dlaczego za wszelką cenę powinniśmy unikać antybiotyków.
Powiemy też o pewnej chorobie bakteryjnej, którą można całkowicie wyleczyć, uwaga, bakteriami.
I przede wszystkim, a może nie przede wszystkim, ale też dowiecie się, usłyszycie, co to znaczy hasło zakisić jelita.
Zapraszamy na odcinek, na samym końcu powiemy, jak zadbać o jelita. Zostaliśmy skolonizowani jako ludzie, a skolonizowały nas tryliony różnego rodzaju mikroorganizmów, bakterii, wirusów i grzybów.
Trudno tą liczbę sobie wyobrazić, właśnie zaczynam liczyć, milion, trylion, biliard i właśnie doliczyłem się, ile bakterii mamy w jelitach, a my sobie siedzimy właśnie po live'ie, przegryzamy świeżymi owocami, to znaczy ja mam wrażenie, że właśnie karmię swoje bakterie.
Świetnie i masz dobre wrażenie, powinno ono graniczyć z pewnością, właściwie to jest pewność, bo owoce i warzywa to przede wszystkim błonnik naturalny, który jest niesamowitą pożywką dla bakterii.
A w dzisiejszym odcinku właśnie o bakteriach, ale tych, które znajdują się w jelitach, to bardzo ważne mikroorganizmy i właśnie tam są bardzo ważne, bo odpowiadają za wiele funkcji.
Siedzimy sobie właśnie przy tych zdrowych elementach. Dzisiaj gościem podcastu jest, tak samo jak ostatnio, Rafał, który nas tutaj wspiera.
Witam wszystkich.
Witamy, no i ujmijmy to w szerszym kontekście, bo jeszcze w wieku XIX, w 1850 roku z haczkiem, w czasach, kiedy po świecie chodził Louis, po polsku Ludwik Pasteur.
O, jaki piękny akcent, przyznam.
Francuski?
Słyszałeś, Rafał?
Dziękuję. Dziękuję, to był Francuz. No, ludzie jeszcze żyli w nieświadomości. Myśleli, że pewne procesy, które występują na świecie, no, fermentacja, rany, ropa lała się tu i tam, nikt nie był w stanie powiązać tego z bakteriami. Po prostu ludzie nie wiedzieli, że istnieją bakterie na świecie.
Ale z tego, co się orientuję, statystyki umieralności lub też przeżywalności zresztą na jedno wychodzi były bardzo podobne, ponieważ wynosiły 50%.
Mówisz oczywiście o przeżywalności po zabiegach chirurgicznych, tak?
Tak, no bo jak usłyszałem to słowo, ropa lała się wszędzie, no to rzeczywiście ta przeżywalność w tamtych czasach, to kiepsko te statystyki wyglądały.
Ale tak, to jest, można powiedzieć, kolega, aczkolwiek chyba się nie spotkali. Kolega Pastera żył w tych samych czasach, znany chirurg brytyjski Lister, który wpadł na świetny pomysł, że może by zacząć sterylizować narzędzia, którymi operuje, no i nici też chirurgiczne. Okazało się, że taki zabieg odpowiednią substancją, która działa przeciwbakteryjnie, spowodowała, że umieralność zmniejszyła się nagle o 10%. No ale jak to w życiu bywa, wiedza, która nie była popularna, chirurdzy, którzy operowali zgodnie ze starymi metodami, ciężko przyjmowali nowe procedury i standardy sterylizacji, takich ogólnych zasad antyseptyki, bo on był ojcem antyseptyki, no strasznie krzyczeli, że Co to za bakterie, ale skoro czekaj, ich nie widać?
No, jak oni krzyczeli? Niech będzie tak jak było, zostawcie nas, bakterie nie istnieją.
To prawda, nikt ich nie widział i na pewno nie będziemy tutaj tracić czasu na sterylizowanie narzędzi. Okazało się, że jego teoria, ale konsekwentnie był uparty, edukował społeczeństwo, poskutkowała tym, że operował królową Wiktorię.
Wysterylizowanymi narzędziami?
Tak, wysterylizowanymi narzędziami.
Czyli miała większe szanse niż 50%.
Miała.
Chyba znała te statystyki, skoro poddała się tej operacji. Ja myślę, że nawet mogła mieć też wpływ na to, że jednak ten środek dezynfekcyjny gdzieś tam podsunęła temu chirurgowi.
To prawda, ale to mówimy to w tym kontekście. Zobaczcie, że w tamtych czasach bakterie kojarzyły się tylko ze złem. Bakterie powodowały, że ludzie umierali. Bakterie powodowały, że wino się psuło i pokarm się psuł. Więc przez wiele, wiele lat, nawet w erze wynajdowania kolejnych antybiotyków, no ludzie kojarzyli bakterie tylko jako ze złem. I teraz co musiało się...
Że nawet w dzisiejszych czasach można spotkać ludzi, którzy nie wiedzą lub nie mają świadomości, że mamy też na świecie i wewnątrz siebie dobre bakterie.
To prawda, a jak słyszysz bakteria, to mówisz, dokładnie, no nie, no, złą, trzeba ją wybić.
Dokładnie.
Antybiotykiem, no, prawda?
Pierwsze, co widzimy, słysząc słowo bakteria, to nie wiem, spleśniały owoc, tak, zepsuty ser.
Tak, ale jak bardzo podejście do bakterii się zmieniło, może świadczyć fakt, że no tak namiętnie kiedyś robione wymazy z nosa i wymazy z gardła u dzieci bardzo często kończyły się naprawdę takim uporczywym leczeniem, gdyż znaleziono na przykład paciorkowca albo gronkowca lub inną bakterię w gardle. Teraz, tak, kiedy widzimy ten wynik, uśmiechamy się i całym naszym zadaniem jest uspokojenie rodzica.
Oczywiście, bo tutaj też nie chodzi o konkretną bakterię, która się znajduje, czy to w nosie, czy to na skórze, czy to w oku, czy to w okolicach paznokci. Chodzi o pewną strukturę, którą te bakterie tworzą. Chodzi o proporcje między bakteriami. Przecież to, czy jedna bakteria ulegnie inwazji i zacznie zakażać organizm, zależy od tego, czy jest przewaga tych tak zwanych dobrych bakterii, które powiedzą mi: ej, ty, nie rozkręcaj się, my tu jesteśmy w przewadze, kontrolujemy sytuację, wydzielamy substancje, które pozwalają zachować homeostazę, czyli taką równowagę.
O bakteriach można by mówić mnóstwo, bo na całym ciele jest ich dużo, ale my dzisiaj chcielibyśmy się zagłębić troszkę do środka i skupimy się na tych bakteriach, które mamy w jelitach.
Pytanie...
Będzie pytanie.
Ile tych bakterii jest, jak myślicie?
A nie wiem, czy wiesz, ale ty już nawet powiedziałeś, czy nie powiedziałeś, bo ja chyba zacząłem nawet liczyć na początku.
Nie wiem, czy to w tym wstępie, czy wstępie próbnym, ale jest 38 trylionów bakterii, jest ich mnóstwo.
No to policzmy. 1,
2,
3, na pewno 4, palców 5, nam na to 6, nie wystarczy. 7,
Łukasz, poczekaj, liczymy. 7.
100 powiem wam jedno.
4 miliardy.
Liczcie, ale na jedną komórkę przypada około, organizmu ludzkiego przypada około 10 komórek bakterii. No to świadczy o niesamowitej skali.
Czyli jak ja ważę 100 kilo, to ile mam tych bakterii?
To 5% około ciężaru masy ciała, procent masy ciała, czyli jak ważysz 100 kilo, ale nie ważysz 100 kilo?
Nie, no tak hipotetycznie.
No, na diecie keto od niedawna to będziesz o wiele mniej ważył.
To
teraz
hipotetycznie masz 5 kilo bakterii, czyli ale to...
Czyli ale
Rafał, nie chodzi o to, że jeżeli chcesz mieć więcej bakterii, musisz przytyć, tylko zaraz powiemy, co zrobić, żeby nie tyć,
ale mieć bakterii więcej.
A mieć bakterii więcej.
Tak. Kluczowe pytania to tak naprawdę, skąd biorą się bakterie w jelicie, w przewodzie pokarmowym?
O, ja bym zaczął tutaj historię od połączenia się plemnika z komórką jajową, czyli od samego początku.
Nie wiem, czy, przyjemna sprawa.
Nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy wiesz, słuchaczu, że kiedyś, całkiem niedawno to kiedyś było, uważano, że rozwijający się płód żyje w warunkach sterylnych. Uważano, że jego jelita są sterylne.
Czyli czyściutkie, bez bakterii.
Czyściutkie, bez bakterii, bez wirusów i innych dziwnych rzeczy. Ale jak się okazało, postawiono tezę, że jednak w jelicie, w płodu występują bakterie. No łatwo było to udowodnić. Oczywiście musiały przyjść czasy, które mamy teraz, czyli no ta technika, te techniki badawcze wykrywania i badania bakterii poprawiły się i okazało się, że w smułce, czyli tym pierwszym stolcu po urodzeniu, właśnie znajdują się pewne szczepy bakterii.
No nie ma innego sposobu, żeby się tam dostały, jak tylko z płynu owodniowego, który po prostu dziecko połyka, czyli bakterie już znajdują się w cudzysłowie w sterylnym środowisku w łonie matki.
Tak, ale również zaczęto badać, skąd one się właściwie wzięły, jak one się dostają do organizmu i co tak naprawdę ma wpływ na to, czy te bakterie są pozytywne, czy negatywne. I okazało się, że to jakby Ameryki tutaj nie odkryje, że im zdrowszy styl życia, im zdrowsza dieta w trakcie tych 9 miesięcy, tym noworodek te bakterie ma no, lepsze, zdrowsze i mogą przynieść mu więcej korzyści.
Czyli kolejny taki dowód na to, że styl życia to jest klucz, a jak już minęliśmy tutaj ten okres, ty już nawet się cofnąłeś do zapłodnienia, bo o tym chciałeś powiedzieć.
Tak, no jest po 22, więc mamy nie możemy nawet o tym mówić.
Świetnie, mamy już nawet tak, doszło do zapłodnienia, doszło do rozwoju płodu, no i dochodzi teraz do porodu, a poród to jest kolejna okazja, żeby wzbogacić organizm dzieciaka w nowe, cudowne miliony bakterii.
Tak, Rafał, byłeś przy porodzie swoich dzieci?
No, nie wpuścili mnie.
O, takie czasy, radosny
mnie,
człowiek.
Ale niestety... Jak wiecie, na pewno lepiej ode mnie, mamy jakby dwa rodzaje porodów, czyli taki naturalny, dziecko wychodzi kanałem rodnym matki, lub też taki specyficzny, kiedy mamusie się po prostu rozcina.
A ty nie byłeś przy naturalnym, czy nie byłeś przy cesarskim cięciu?
Niestety nie byłem przy jednym i przy drugim, obydwa były cesarskie.
Rozumiem, ale chciałeś być.
Do cesarskiego nie wpuszczają.
Dobra, to troszkę odeszliśmy na bok, ale rzeczywiście po to mówimy o tych dwóch rodzajach porodu, ponieważ właśnie w zależności od tego rodzaju porodu flora bakteryjna jest różna. Udowodniono, że no oczywiście takim najlepszym sposobem i sposobem na zyskanie tych bakterii pozytywnych przez noworodka jest oczywiście poród drogami naturalnymi.
No bo tam musi się przeciskać przez wszystkie struktury. Po drodze zbiera te bakterie z dróg rodnych mamy.
Ale nie tylko dróg rodnych, oczywiście wszystkie bakterie też kałowe, prawda? No bo też one tam się znajdują. I to się okazało jest bardzo pomocne i potrzebne do kształtowania już odporności i zdrowia na przyszłe lata.
Czyli dlatego... co? Moje dzieci urodzone cesarską metodą, że tak powiem, nie mają tych bakterii.
Nie mają na pewno takich bakterii. Okazało się, że skład bakterii w jelitach dzieci urodzonych tą metodą przez cesarskie cięcie jest różny. Inny niż przez poród naturalny.
Ale co nie znaczy, że twoje dzieci, które będą dorastać w dobrym środowisku i dbać o to, ty jako rodzic zadbasz o to, żeby no, dostarczać do ich organizmu warzyw, owoców, błonnika i naprawdę takiej zbilansowanej diety, to jest niemalże pewne, że ich flora jelitowa, te bakterie wykorzystają to po to, aby odpowiednio się namnażać i uzupełniać tą florę jelitową i będzie całkowicie w którymś momencie może nawet się zrównać z tą florą jelitową u dzieci, które zostały urodzone drogą naturalną.
Ale zanim te warzywa, zanim te owoce, no to bardzo ważne i kluczowe, bym powiedział, do wyrównania tej flory bakteryjnej jest oczywiście sposób karmienia. No i karmienie piersią, czyli mleko mamy, jest tym najbardziej wskazanym i najbardziej bogatym w bakterie pozytywne. Dlatego to starajmy się, motywujmy, przytulajmy nasze żony po to, aby były otoczone tą atmosferą miłości i spokoju, wtedy mleko leje się strumieniami. Także to jest ważny sposób, żeby nadrobić i nadgonić te stracone bakterie, których nie zyskaliśmy w trakcie cesarskiego cięcia.
Tu mi nasuwa się kolejne pytanie. Również z autopsji, choć nie tylko, jest wiele matek, które mają problemy z laktacją. I co wówczas wtedy, kiedy muszą karmić się mlekiem sztucznym?
Wiesz, Rafał, to jakby sam odpowiedziałeś na to pytanie. No muszą, to muszą, wiesz, laktacji, jeżeli laktacja jest, to fajnie, bo to jest najlepszy sposób i najlepszy sposób na uzupełnienie tej flory bakteryjnej.
Dokładnie.
Ale też nie czujmy presji, prawda?
Mhm. Czyli co, w sztucznym mleku również są bakterie?
Są bakterie. W sztucznym mleku również okazuje się, są bakterie, ale też bardziej mechanizm polega na tym, że to sztuczne mleko, czyli jego skład, powoduje rozwój odpowiednich bakterii w jelitach.
No, czyli wszystko się zbilansuje.
No to w momencie, kiedy już ten noworodek zostanie później już oderwany od piersi mamy, no naturalnym kolejnym etapem jest stopniowa nauka chodzenia. No a jak nauka chodzenia, no to wcześniej musi być raczkowanie. Wiadomo, wcześniej to będzie leżał głównie w miejscu.
A powiem ci, że nie musi.
Załóżmy, że zaczyna raczkować, no jak raczkować, no to prawie, że na golasa chodzi, próbuje wstawać, chodzić, siadać na brudnej podłodze, na której jest mnóstwo bakterii, dotykają ją obcy ludzie, którzy też mają na sobą mnóstwo energii, no później ta ręka idzie do buzi, jest połykana, no i te bakterie.
Matko, to co, trzeba wszystko przemyć domestosem, żeby te bakterie zlikwidować?
Okazuje się, że mieszkania zbyt sterylne właśnie w okresie takim noworodkowym no nie sprzyjają rozwojowi flory bakteryjnej. Im, no to musi być zbilansowane, nie chodzi o to, żeby nam kaloruchy chodziły po drzwiach i po ścianach, ale chodzi o takie zbilansowanie tego brudu kontra czystość, prawda? To jest dosyć istotne, żeby te bakterie wprowadzało dziecko sobie podczas raczkowania.
Nie odkurzać 30 razy na dobę.
O tak, już sobie szukasz argumentu, żeby nie odkurzać, tak? To ciekawe, ale ważne jest na pewno ten pierwszy rok, ważne jest to zbieranie tych bakterii i nauka tych jelit tak naprawdę, bo co się okazuje, właśnie im częściej i więcej dziecko ma kontakt z tymi mikroorganizmami przez pierwszy rok, tym mniej choruje, tym ma większą odporność, tym mniejsze ryzyko chociażby astmy oskrzelowej, a nawet mniejsze ryzyko otyłości, prawda?
Okej, dokładnie, czyli w ciągu życia jest bardzo ważne, żebyśmy jednak uzupełniali te bakterie.
Ciekawe badanie jeszcze przypomniało mi się. Naukowcy, chciałoby się dodać amerykańscy, ale nie amerykańscy, przeprowadzili badanie i okazało się, że im więcej rodzeństwa, tym lepszy skład flory bakteryjnej. Ale nie tylko rodzeństwa. Okazało się, że im większa rodzina, czyli no siłą rzeczy odwiedzamy się, przychodzi ciocia, przychodzi wujek, przychodzi babcia, przychodzi kolejny kuzyn. Okazało się, że w takim przypadku tych bakterii pozytywnych w jelitach jest więcej. To jest pozytywne.
Różnorodność jest dokładnie ważna, bo no, wymieniamy się tymi bakteriami. Jedna z teorii mówi, że pocałunek jest też warunkowany przez bakterie, właściwie rządzą bakterie chemią, że podczas pocałunku wymieniamy się bakteriami i to bakterie decydują, kogo wybieramy. No, jeżeli się dopasujesz bakteriami, no to wtedy poznałeś swoją przyszłą żonę lub partnerkę życiową, ale od bakterii przejdźmy też obrazowo do tego, co te bakterie robią. Po co one są w ogóle, widzicie? Tak po prostu, żeby nas denerwować, czy o co chodzi?
I ja mam odpowiedzieć na to pytanie, rozumiem.
No to nie było pytanie retoryczne.
Te bakterie są bardzo ważne. Myślę, że jedną z ważniejszych funkcji tych bakterii jest produkcja serotoniny. To bardzo ważne i aż 90% serotoniny jest właśnie w jelitach produkowane. A co to jest ta serotonina? Rafał, wiesz?
No, mogę się domyślać. jest to coś związane z naszym nastrojem najprawdopodobniej.
To prawda, okazuje się, że ponad 90% serotoniny produkowana jest w jelitach. W jelitach, ale też do powstania serotoniny, czyli hormonu szczęścia, potrzebne są składniki, uwaga, uwaga, z pożywienia. Nie da się wyprodukować hormonu szczęścia, jeżeli nie dostarczysz składników budulcowych serotonin, czyli tryptofanu z pożywienia. A żeby było ciekawiej, no kolejny dowód na to, że dieta zdrowa, czyli ryby, nasiona, warzywa, owoce, które posiadają tryptofan, właśnie ten składnik, z którego powstaje serotonina, zapewniają odpowiednią jej produkcję. A to jest o tyle ważne, że jeżeli jelita źle działają, to i serotonina się źle wytwarza. Jeżeli serotonina się źle wytwarza i syntetyzuje, no jest zwiększone, bardzo zwiększone ryzyko depresji. Okazuje się, że większość osób w ogóle z depresją ma dysbiozę, czyli taką zaburzoną równowagę między bakteriami w jelicie, no i zdecydowanie zmniejszone wytwarzanie serotoniny właśnie w jelitach. No to jest niesamowity obraz tego, jak ważne są jelita, które w ogóle jelita są nazwane, słuchajcie, największym narządem wewnątrz wydzielniczym, takim endokrynologicznym w organizmie człowieka. Okazuje się, że wspólnie z bakteriami wytwarzają ponad 30 różnych hormonów. Nie tylko serotoninę, nie tylko dopaminę, która jest odpowiedzialna za ekscytację, za motywację do działania, no też za popędy seksualne,
tak, ale,
też nie tylko to, bo wytwarza też takie GABA, które reguluje oczywiście nastrój i sen, no ale też różnego rodzaju inne białka, które regulują też odporność.
Tak, ale
odporność.
Też przypominam, że cały czas mówimy o roli bakterii, bo same jelita, no to jest po prostu ściana, co prawda skomplikowana, tam są specjalne mechanizmy, dzięki którym te odpowiednie witaminy i mikroelementy są wchłaniane, ale no ta ściana byłaby niczym bez tych bakterii, prawda?
Nie da się oddzielić bakterii od jelit. To jest jeden narząd, można powiedzieć. W momencie, kiedy dochodzi do zaburzeń rozrostu bakterii na ścianach jelit, bo one tworzą taką no równą, można powiedzieć, nieprzepuszczającą dla toksyn warstwę, jeżeli one ulegnie zaburzeniu, no tworzą się naprawdę problemy. Dochodzi do alergii, dochodzi do różnego rodzaju przerostu bakterii, które powodują po prostu choroby.
Tak, czyli może tych bakterii również być za dużo.
Jak najbardziej. Jest typowy taki, jeden z takich klasycznych przykładów takiego patologicznego rozrostu bakterii w jelicie cienkim. To się nazywa SIBO, z angielskiego Small Intestine Bacterial Overgrowth, czyli przerost bakterii w jelicie cienkim. Osoby, które cierpią na SIBO, po pierwsze wiele lat dochodzi do diagnozy, bo mają bóle brzucha, biegunki, niesamowite dolegliwości, bardzo uciążliwe. No i tak naprawdę ciężko to zdiagnozować. Cierpią, każda sytuacja stresowa wywołuje u nich ból brzucha. Od lekarza do lekarza. Okazuje się, że przyczyną jest nadmierny rozrost pewnych kolonii bakteryjnych w jelicie cienkim.
Tak, Rafał?
Tu się nazywa z automatu następne moje pytanie. To jak powinniśmy dbać o tą florę bakteryjną, żeby zachować w niej równowagę, żebyśmy nie mieli ani za dużo tych bakterii, które są nam potrzebne, ani nie było ich nam za mało.
Ale zanim przejdziemy...
Pytanie jest kluczowe.
Tak, pytanie jest kluczowe.
Na końcu na pewno podsumujemy to. Świetne pytanie. No, klucz, tak?
Zanim powiemy, jak dbać, żeby do tego nie dochodziło albo zmniejszyć ryzyko, no koniecznie trzeba powiedzieć, drogi słuchaczu, o jeszcze konsekwencjach tego zaburzenia flory bakteryjnej, bo nie tylko za dużo musi być bakterii, żeby doszło do tego, do pewnych objawów chorobowych, ale wystarczy, że te bakterie zostaną zachwiana ich równowaga.
Tak.
I to choroba zespół jelita drażliwego to taka nazwa dosyć popularna i naprawdę często w tych czasach wypowiadana. No kiedyś tej choroby nie było i okazuje się, że jest coraz więcej badań naukowych, które bardzo wiarygodnie wiążą dietę, która obniża poziom tych bakterii pozytywnych z wystąpieniem objawów choroby właśnie zespołu jelita drażliwego oraz wiele chorób zapalnych nieswoistych typów rzadziejące zapalenie jelit, typu choroba Crohna, które są takimi chorobami niespodziankami, które polegają na tym, że organizm zaczyna walczyć z bakteriami, które są w jelitach. Coraz więcej naprawdę wiarygodnych dowodów, które potwierdzają, że jednym z czynników, które wyzwalają te choroby, są właśnie te nieprawidłowe bakterie, które gdzieś tam się pojawiły w jelitach w wyniku nieprawidłowej diety. To ciekawostka.
Stresy i styl życia, faktycznie sen. Temat jest bardzo szeroki, ale kontynuując tą myśl o chorobach, które są wywoływane przez zaburzenia równowagi bakterii, no takim klasycznym przykładem jest infekcja Clostridium difficile. Ci, którzy nie słyszeli, pierwszy raz się spotykają z tą nazwą. Ta choroba polega na tym, że po antybiotykach o szerokim spektrum, czyli takie, które działają na praktycznie większość bakterii w organizmie, po antybiotykoterapii dochodzi do właśnie zaburzeń w równowadze flory bakteryjnej w jelicie, no i to prowadzi do piorunującej biegunki z dodatkiem właśnie takiej ropnej wydzieliny zapalnej, krwistej. Pacjenci mocno cierpią, mają nawet kilkadziesiąt wypróżnień właśnie takich luźnych, bolesnych w ciągu dnia.
Głównie ryzyko dla dzieci oczywiście, bo to jest ryzyko szybkiego odwodnienia.
Jedna z najczęstszych przyczyn hospitalizacji u osób starszych po antybiotykoterapii, nie tylko w Polsce, ale też na świecie. No i teraz niesamowite jest to, że można tą chorobę wyleczyć bakteriami. Kiedyś w latach 50. czy 70., nie pamiętam teraz, ale niemiecki lekarz eksperymentował z podawaniem dojelitowym dobrych szczepów bakterii u właśnie tych osób chorych na Clostridium difficile, infekcję. Osiągał niesamowite efekty, prawie 90% wyleczalności. No, czasy były jeszcze takie, że inni naukowcy pukali się w głowę, nie potrafili tego udowodnić, po prostu nie było takich technologii. No i te efekty musiały poczekać na dzisiejsze czasy, gdzie przeprowadzane są już badania randomizowane, specjalistyczne, potężne, które potwierdzają to, co ten niemiecki lekarz robił, mianowicie podanie w tym przypadku, słuchajcie, tylko jedno postępowanie tych dobrych szczepów bakterii do zdrowego nosiciela powoduje wyleczenie tej choroby w około 100% pacjentów. To leczenie jest na tyle efektywne i skuteczne, że podczas badań klinicznych, które robiono, przerwano nagle to badania z uwagi na nieetyczne działania, ponieważ ci, którzy byli w grupie kontrolnej, czyli leczeni do tej pory standardowymi sposobami, no, czuli się o wiele gorzej, a ci leczeni właśnie tym nowym sposobem, czyli przeszczepieniem dobrej flory bakteryjnej do jelit, zdrowieli szybko i niemalże w 100%, więc musieli przerwać to badanie, bo już było tak oczywiste, że to działa.
Rafale.
No mi, słysząc słowo antybiotyk, automatycznie nasuwa się drugie magiczne słowo, czyli probiotyk. Czy powinniśmy brać probiotyki? W jakich ilościach? Czy można je czymś zastąpić? Jak długo powinniśmy je brać? Do czego one służą tak naprawdę?
To jest świetne pytanie, bo...
Tych pytań było chyba z 20, Rafał.
To jest świetne pytanie z pytaniami uzupełniającymi. Probiotyk jest wpisany w umysł wielu osób jako tak zwana osłona do antybiotyku.
No, lub przy biegunce. To są takie dwie sytuacje.
Dokładnie, tak. Czyli funkcjonuje w ten sposób. I faktycznie w wielu przypadkach podawanie probiotyku, a probiotyk to jest zamknięty w kapsułce czy w innej postaci, to są kultury żywych bakterii. Dobry probiotyk to są faktycznie żywe bakterie, które jak połkniesz, to mają dostać się do jelita i tam zacząć po prostu wspierać te bakterie, które są wybijane przez antybiotyki, no żeby odwzorowywać tą naturalną, zdrową florę jelitową. I faktycznie powinno się stosować probiotyki u osób, które nie dostarczają odpowiedniej ilości zbilansowanej diety, a mówię tu głównie o naturalnych probiotykach, takich jak kiszonki, jogurty naturalne, maślanki, zakwasy, tego typu sytuacje, bo to są naturalne probiotyki.
Czyli jak będę jadł kiszoną kapustę, to nie muszę przyjmować kapsułki.
Oczywiście, szkoda pieniędzy, nie przyjmuj kapsułki, bo te same bakterie są właśnie w naturalnych probiotykach. I jak długo stosować? No, stosować na pewno w trakcie antybiotykoterapii, ale te osoby, które jedzą kiszonki na co dzień, czy co drugi, trzeci dzień, no to tu im nie trzeba mówić, żeby po prostu stosowali tydzień, dwa, bo oni stosują to całe życie, to jest styl życia i zalecamy wszystkim, żeby faktycznie wprowadzić w swoje życie takie naturalnie przetworzone produkty.
To delikatnie inna sytuacja jest, jeżeli chodzi o biegunkę, ostrą biegunkę infekcyjną, ponieważ tam udowodniono, że konkretne dwa szczepy bakterii są w stanie skrócić czas trwania choroby. No więc siłą rzeczy oczywiście zalecamy takie naturalne probiotyki, należy się wspierać, ale jednak powinny to być te konkretne rodzaje bakterii, więc no trudno jednak je gdzieś tam na tej kapuście wypatrzyć lub ogórku, więc wtedy trzeba posiłkować się probiotykami z apteki lub z jakiegoś innego, no z apteki, no załóżmy, ale ważne jest, żeby zwracać uwagę na skład. Skład powinien być jak najbardziej czysty, jakby w dobrej jakości produkcie czy probiotyku nie powinno być zbędnych wypełniaczy i taki jest nasz apel, żeby rzeczywiście czytać składy, jeżeli już musimy sztucznie coś wprowadzić do organizmu.
Czyli dodatki technologiczne mówimy nie, oczywiście. Jak probiotyki, to prebiotyki. Prebiotyki to są takie substancje, które są podawane do jelita, nie trawione przez ludzi, przez organizm człowieka, tylko dostarczane po to, żeby bakterie miały co jeść. Czyli tak jakby pożywka dla bakterii.
Tak.
Prebiotyki tak naprawdę to jest natura. Prebiotyki to są warzywa i owoce. To są prebiotyki. Tam jest błonnik, którym się żywią właśnie bakterie. I o to dbajmy, a nie kupujmy te prebiotyki z apteki za grube pieniądze.
No i chyba właśnie doszliśmy do tego ważnego tematu i właściwie ostatniej części tego odcinka, czyli jak dbać. To, co powiedziałeś, czyli odżywiajmy te bakterie. One bardzo lubią błonnik. One bardzo lubią warzywa, owoce, bo one sobie właśnie ten błonnik stamtąd wybierają.
Ale bakterie tak, masz rację, ale bakterie też bardzo lubią kiszonki. Kiszonki posiadają w sobie właśnie bakterie i okazało się, że te bakterie wprowadzane nowe do jelita potrafią się komunikować z tymi, które już tam rezydują i uczyć ich nowych sposobów trawienia pokarmów. Niesamowite.
Niesamowite. Czy wydawałoby się, że przepis na jelita jest, zdrowe jelita jest prosty?
Kiśmy je.
Kiśmy je.
Tak, kiśmy jelita.
Zakiśmy jelita. No to jest pomysł na akcję, ale...
Kolejna rzecz to też unikamy antybiotyków. Nie domagajmy się antybiotyku. Nie przepisujmy antybiotyków wtedy, kiedy nie trzeba. Oczywiście nikt nie będzie leczył zapalenia płuc bakteryjnego jogurtem, bo to nie jest dobre, ale już zapalenie gardła bez ewidentnych cech infekcji, nawet wtedy, kiedy no, to sprawia ból, nie powinno być leczone antybiotykiem.
Znaczy, myślę, że ten odcinek troszkę bardzo uświadomi i wyostrzy taką uwagę, że zdecydowanie powinniśmy uważać i powinniśmy walczyć o jak najmniejszą ilość podawanych antybiotyków, zwłaszcza w dzieciństwie, ponieważ okazało się, że ilość podawanych antybiotyków przekłada się na choroby przewlekłe już w wieku młodzieńczym i w wieku dorosłym. Także no...
I nie bójmy się brudu, apelujmy, nie bójmy się brudu, oczywiście kąpać się trzeba, ale nie przesadzajmy, zbytnia czystość dookoła to mało bakterii, które powinny nas kolonizować regularnie, zwłaszcza w pierwszych latach życia, ale na koniec, tak? Czy jeszcze
tak.
Coś chcemy powiedzieć?
To myślę, że to już koniec.
Na koniec historia, w której udział biorą trzy bohaterki białe myszki laboratoryjne w eksperymencie. Okazało się, że... odpowiedź na pytanie, czy ludzie otyli mają te same bakterie w jelicie jak ludzie szczupli. No i przeprowadzony eksperyment, w którym brała udział mysz potężnie otyła, która była pozbawiona pewnych genów białek. No i przez to cały czas czuła się głodna, jadła, no aż do zajedzenia się na śmierć. Była potężnie gruba. No i kolejne myszki, które laboratoryjnie były wyhodowane w ten sposób, że w swoich jelitach nie miały żadnych bakterii praktycznie, czyli tak zwane myszy sterylne. Po kolei podawano jednej myszy bakterie z jelita myszki szczupłej. Okazało się, że to nic nie powodowało, jeżeli chodzi o przyrost masy ciała, czyli szczupła mysz została dalej szczupła, ale w momencie, kiedy drugiej myszy, która nie miała w sobie żadnej flory bakteryjnej, podawano te bakterie z jelita myszy otyłej, no, ta mysz zaczęła nagle tyć. I to szybko, dużo, no, wnioski nasuwają się same.
Czyli mamy sprawdzoną terapię, aby być szczupłym.
Tak, warzywa, owoce i aktywność fizyczna.
Tak.
I kisimy jelita.
Tak, i kisimy jelita.
Kisimy jelita.
A jak nie wyjdzie, robimy przeszczep skudzielca.
Tak, i tym akcentem życzymy miłego dnia, wieczoru, popołudnia, w zależności od tego,
gdzie nas słuchacie
kiedy
i o której
słuchacie.
Godzinie.
Pozdrawiamy. I zdrowych jelitek życzymy.
Tak, kiśmy je.